Zanim rozpocznę i przejdę do kontynuum naszego tematu, to chciałbym się podzielić też, idąc po linii łuku, strzał, walk, pewnym opowiadaniem japońskim, bo od tego rozpocznę. Wiem, że w Japonii to kultura była kultura samurajów, brakuje takich japończo-chińczych, kultura samurajów, to bardzo mocna w Japonii była. To było też etos samuraja, tak w Polsce był etos rycerza i też ważne mówi o mężczyznach, męskości, etos mężczyzny, czyli słowo, to było najważniejsze, to był jak podpis, który był równoznaczny. W Japonii, w Chinach, w Korei nie ma podpisu, są pieczątki. U nich z kolei to jest właśnie, jak u nas słowo, podpis, to oni są pieczątki. I jeszcze taką ciekawostkę wam powiem, że Japonia, która była zawsze odizolowana w całej historii od jako wyspa, to dopiero gdy przybyli obcokrajowcy, wiadomo, że i z nimi szli i misjonarze, i jezuici, to oni nauczyli ich wytapiać strzelby. To był początek XVII wieku. Japończycy tego nie znali. Znali łuki, kusze i tak dalej, ale nie znali w ogóle strzelby. Ale zobaczmy, że w ciągu 2 tygodni z 2 strzelb powstało 100. Także bardzo szybko potrafią to są kopiować. Chińczycy, Koreańczycy to są mistrzowie kopiowania i szybko, każde zdobycie zachodu tak to szybko to robią. Ale wracam do tej mojej historii. Niedaleko Tokio żył wielki, zresztą to, a propos Tokio, to historia, to jest miasto dopiero stolicą jest od połowy XVIII wieku. Tongjing XVIII wieku, miasto współczesne. Pierwszą stolicą była Nara, a później przez kilka wieków jeszcze było Kyoto, najładniejsze miasto Japonii. I niedaleko Tokio żył wielki samuraj. Kiedy się zestarzał, poświęcił się nauczeniu młodych buddyzmu, czyli po prostu po japońsku sensei, czy po chińsku shifu. Buddyzmu zen. Wiadomo, że młodych też trzeba uczyć dobrych rzeczy. Mówiono jednak, że pomimo podeszłego wieku był w stanie pokonać każdego przeciwnika, co nieraz widziałem u chińskich mistrzów, czy w klasztorze Shaolin. Są tacy, w Chinach żyją, którzy są rzeczywiście wyjątkowi. I pewnego razu odwiedził go młody wojownik, zupełnie pozbawiony skrupułów. Był on również znany ze swoich technik. Ten wojownik i uznał, że on potrafi zwyciężyć, go pokonać. I najpierw czekał na pierwszy ruch przeciwnika, a potem w sposób wyjątkowo szybki, bystrości umysłu oceniał popełniane błędy i przypuszczał nagły kontratak. I do tej pory nigdy nie przegrał jeszcze żadnej walki. I wiele słyszał o sławie samuraja i udał się na spotkanie z nim z zamiarem pokonania go, a przy tym umocnienia własnej reputacji. Pomimo protestów swoich uczniów, stary samuraj przyjął wyzwanie wojownika. Kiedy ludzie zgromadzili się na placu, bo jak wiemy, dawniej wszystko się odbywało na placu, młody człowiek zaczął obrażać starego nauczyciela, rzucał w niego kamieniami, pluł mu w twarz, obsypywał go obelgami jego przodków, po prostu nie przebierał w słowach. Trwało to przez wiele godzin i aby wyprowadzić samuraja z równowagi, ale starzec pozostał niewzruszony. Pod wieczór porywczy wojownik wycofał się wycieńczony i poniżony. Uczniowie samuraja, rozgoryczeni faktem, że ich nauczyciel nie zdołał odpowiedzieć na wyzwiska prowokacje młokosa, spytali, jak mogłeś znosić takie upokorzenia? Dlaczego nie podjąłeś ryzyka, nawet gdybyś tę walkę przegrał? Ty, mistrzów Japonii, a ty nawet nie wyciągnąłeś miecza i pokazałeś się nam jako tchórz. Jak możesz być dalej naszym mistrzem i autorytetem? Jeśli ktoś przychodzi do ciebie z podarunkiem i ty go nie przyjmujesz, to do kogo wtedy należy ten prezent? Spytał samuraj. Do darczyńcy, odpowiedzieli uczniowie. To samo dotyczy zawiści, złości i obelg, oskarżeń, jakie ludzie rzucają na nas. Rzekł nauczyciel, jeśli są przyjęte, pozostają własnością osoby, która, jeśli nie są przyjęte, pozostają własnością osoby, która nosi je w sobie. Czyli jaka, to jest wielka mądrość, która mnie, ta mądrość, są to różne przypowieści, mnie zawsze fascynuje. W przypadku indyjskich, japońskich, koreańskich. Po prostu ja mam tego nie przyjmować, a więc to pozostaje osobą. Ta osoba sama się wyniszcza, sama się niszczy. Jeżeli spotkacie się w takiej sytuacji, to może nie należy tego przyjmować. To jest właśnie... Proszę? Nie, ja po prostu się modlę, nie przyjmuję tego. Modlę się. Dobrze, ktoś mnie oskarży. Ileż mamy niesłusznych oskarżeń? Zobaczmy, że tak jak mówimy o tym, diabeł to jest mistrz zamieszania i manipulacji. Zobaczmy, że się dzieje w wielkiej manipulacji, gdzie wielu ludzi manipuluje. Zobaczmy, firmy, gdziekolwiek, politykę, świat polityki, korporacji. Zobaczmy, jak człowiek jest manipulowany, znaczy manipulowany, wyzyskiwany. W chrześcijaństwie to po prostu zawsze chodzi ostatecznie o przebaczenie, że nawet jest oskar, prawda i tak sama się obroni. A jeżeli tak się dzieje, to ja mam to też ofiarować Panu Jezusowi, bo ostatecznie to On mi daje tę moc. Sam siebie jesteśmy za słabi. To nie jest Stary Testament, oko za oko, ząb za ząb. Ale to właśnie to jest uczenie się i prośba o przebaczenie, które nie... Przebaczenie zawsze z łaską i aktem wolnej woli. Dlatego też uczy się przebaczać nieustannie to, co mnie spotyka. Zobaczmy, że temu służy też rachunek sumienia ignacjański. O tym będę mówił jutro na konferencji tutaj.
Wartościowe rzeczy, takie, które w chrześcijaństwie też są zbieżne albo może nawet...
Oczywiście, Japończyków, Chińczyków, Koreańczyków, to są kultury podobne w całej historii. To najpierw była po prostu, Chiny były po prostu przez 2,5 lata konfucjanizmu, to dzięki tym Japonia wiele przyjęła, cały VI do X wieku w Japonii. Sztuka, malarstwo wiele przyjmują od Chin. Między innymi też pismo. Japonia nie miała swojego języka w swojej historii. To tym, czym w Japonii, tym, czym w XVIII-XIX wiek w Europie na dworach, czym kto nie mówi po francusku, no to nie był człowiekiem edukowanym. Podobnie w Japonii, na początku jeszcze nie było języka japońskiego, ten, kto nie mówił po chińsku, to nie był człowiekiem edukowanym. Dlatego też były konkursy, między innymi właśnie w języku poetyckim, ars poetica, sztuka poetycka w języku chińskim. Konfucjanizm dalej, po prostu chodziło też o Koreę, Wietnam, przecież tam wcześniej to też był język chiński. Wykształceni Koreańczycy potrafią dalej do tej pory czytać po chińsku. Japończyk też na przykład wcale nie musi być wykształcony, wystarczy umieć czytać znaki kanji, oryginalne znaki chińskie i też rozumie, co jest napisane. I odwrotnie, Chińczyk, który nie zna japońskiego, tak samo rozumie, co jest napisane. Oczywiście język chiński jest tonalny, ma 4,5 tonu, japoński jest bez tonów, tak samo jak i koreański. Ale tutaj wszystko z Chin, wiesz, emanowało tutaj na całą Azję.
A czego my możemy się nauczyć?
Proszę?
Czego my możemy się nauczyć od tych kultur?
Czego my się możemy nauczyć? Na pewno, między innymi, to jest bardzo istotne, zawsze było to jest w Chinach i w Japonii, pracowitości, posłuszeństwa i w Chinach zawsze zobaczmy, że w Japonii w domach to najstarszy, w jakim zawsze siedzi przodem do wchodzącego gościa, czyli jemu należy się szacunek. Jemu się należy szacunek. Czyli dalej, szacunek dla osób starszych. Zobaczmy, cała Europa, Ameryka, gdzie jest szacunek dla autorów? Mówi się eutanazja. Właściwie oni są niepotrzebni. To jakby byli troszkę, niewiele przesadzę, jak w Indiach są pariasi, wyjęci poza nawias. Są niepotrzebni, bo są nieużyteczni. A więc dla społeczeństwa szacunku nie ma. U nich po prostu szukanie jest też mądrości. Zobaczmy, że to tam nie było dobrze, bo jest społeczeństwo, to rodzina wielopokoleniowa, czyli to bardzo pomagało w wychowaniu, w edukacji, ale też nabieraniu takiego własnego rozumku i mądrości. Największym szacunkiem dalej się cieszą osoby starsze. Dokładnie, zgadza się. Wszystko się zgadza. Ale dlatego przyszła, ale myśmy też na to pozwolili. Zobaczmy, że to wiele przychodzi. Też od nas wiele zależy, nie? Zobaczmy, że przychodzą rzeczy dobre i przychodzą te rzeczy złe. I ja już nie chcę wchodzić, ile jest dobre i jest złe. Na przykład dobre pomysły. Na przykład to samo, na przykład miłujcie się, które jest, ma okazję jest po chińsku, po japońsku i po arabsku. Ja popieram tutaj w 25 językach. I to rzeczy dobre, walka też o czystość. Nie? To jest takie też istotne. Poza tym chociażby tutaj pomysł tutaj świętym Józefem. No przecież oryginalnie, jeżeli się pamiętam, nie mylę, to też w Polsce on nie powstał, prawda? Czy on z Ameryki, czy... No właśnie, zobaczmy, że są rzeczy dobre. We Francji też powstało wiele... Francja, która pierwsza zrzutka kościoła, zupełnie, zobaczmy, jak wszystko siadło tam katolicy, jak w całej Europie Zachodniej, ale powstają nowe wspólnoty, coś nowego. To pokazuje, jak Duch Święty działa, jak odradza Kościół. To samo mogę powiedzieć śmiało o tutaj wspólnotach świętego Józefa. To jest odrodzenie wspólnoty, kościoła i społeczeństwa. Zobaczmy, jak każdy z was jest tutaj istotny. Nie? Tworzymy taką całą mozaikę w planie Pana Boga. Nie? I to jest bardzo ważne.
Przepraszam, znaczy sztuki walki japońskie, chińskie, takie jak Aikido, tak, to tak. U nas niebezpieczne?
Ja powiem tak, ja ćwiczyłem wiele lat, niektórzy mi to zarzucali, miałem swoich mistrzów, i w Polsce, i w Katowicach, w dwóch klubach, później miałem swoich mistrzów tutaj. Mnie bardziej chodziło, dlatego w początku 15 roku życia, to tak, jak umysł trzeba ćwiczyć, ciało też trzeba ćwiczyć. No przecież się starzejemy i to jak najwcześniej. Znam takie osoby, które ważą ponad 100 kilo i którzy są, bym powiedział, w kompulsywnym jedzeniu, w nałogach. Ja mówię, na to się pracuje całe życie. Samo się nic nie dzieje. Poza tym ćwiczyłem dlatego, że chodziło o charakter. Bo jednak mężczyzna z charakterem to tak samo, samo co tak nie wyjdzie, tak sobie nie przyjdzie. Jak tak wszystko lekko mi przychodzi, zobaczmy, obserwowałem to w wielu krajach świata, szczególnie w Polsce też, ale we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii. Chłop, mężczyzna 45 lat i przy mamusi. Najwygodnie mamusia zadba, póki żyje, wygodnie i Włoch, mamma mia, ciągle mamma mia, znamy to. Nawet nie trzeba znać włoskiego, żeby o tym wiedzieć. Proszę? Si. No i ten, ja myślałem sobie, słuchaj, w nic nie polega, a dlaczego tutaj wyboru nie ma? Tutaj ani jedna droga, ani, oczywiście, ani ksiądz, ani zakonnik, ani mąż, ojciec rodziny. Właściwie tak jest wygodnie, bo to jest wygodne życie. Ja mówię, mamusia kiedyś umrze, zostanie sam, a ja tym się nie przejmuję. Znam, wiecie, jacy są Włosi, nie? Oni tak raczej, wszystko jest miło, sympatycznie, dolce vita. To nie jest tak wcale dolce vita. To nie jest, trzeba, mężczyzna musi dokonywać wyborów. A jednak to była taka twarda, bo to wymaga się to ćwiczenia. A więc to jest wymaganie. To jest ja, punktualność, ćwiczenia. Ja się ćwiczę w czymś. I uważam, że mi to niczym nie zaszkodziło, a nam to bardzo pomagało. Cieszyłem się, nie było łatwo na treningach, ale mi to bardzo pomagało. Ale mówię, że im ktoś bardziej wchodzi, to też dobrze mieć kogoś, kto się na tym zna, żeby... mi chodziło tylko o ćwiczenie, prawda? No, bo to jest istotne. Zresztą tak powiedziałem wam w tym czwartym punkcie moim, że sport jest nam potrzebny i wszystkich zachęcam do tego, nie tylko młodych, ale w każdym wieku. Widziałem tylu Chińczyków, Japończyków, 80-latków, jacy oni byli mocni. Oni zawsze jak się budzą rano, bo to jest jak ta filozofia cała chińska, że rano wychodzą właśnie starsze osoby do parku. Ćwiczą tę muzykę, tej tai chi chuan, w parkach ćwiczą z muzyką, z martwym ptaki i oni cały czas ćwiczą. Słuchajcie, nie spotkałem osoby, który by nie ćwiczył. Może nas młodzi ludzie, jak Koreańczycy, Chińczycy, ale te starsze osoby wszyscy ćwiczą. Dopóki mogą, wychodzą, później gdzieś około 10 się usuwają, zostawiają miejsca młodym, ale ćwiczą. I to mnie jakoś zastanawiało zawsze, że dla ćwiczeń sportowych, jakikolwiek, to nie ma limitu wieku.
A czy na przykład niczym przeszkadza takie pokłony, prawda? Bo jakiegoś się trzeba kłaniać obrazowi, prawda, sensei, który założył Aikido.
Proszę.
Jeżeli chodzi o sztuki walki, to ja też sobie powiem tutaj. Jest tak, że właśnie jest Europa zgubiła swoją drogę tak naprawdę i dlatego szukała dyscyplinowania mężczyzn na dalekim wschodzie.
Tak.
Ponieważ w Europie były sztuki walki i od czasu
hiszpańskim
tak naprawdę święty Paweł był zapaśnikiem i bokserem. Mało kto o tym wie. Święty Piotr ćwiczył się rzucaniem oszczepem. Europa miała. I nawet wspomniany założyciel zakonu jezuitów, Ignacy Loyola, napisał książkę Escuela de Espada de Blancas, czyli Ćwicz się w sztuce walki.
No, się ćwiczy pan ten film. Tak, tak. Pamiętacie ten film Ignacy Loyoli? Oglądaliście go? Ten film? Polecam go, jeśli go... On już na DVD już w tej chwili jest. Nie wiem, czy w kinach jeszcze jest, nie? Zobacz, jakiego rycerz, nie?
Sztuka walki, która nazywa się Kekisi. Kim ty jesteś? Jeżeli umiesz sobie odpowiedzieć, jakim jesteś wojownikiem dla siebie, to wiesz o tym, że nie kłaniasz się nikomu ćwicząc. Że trening fizyczny ma kształtować twoją siłę w twojej drodze posługiwania Panu Bogu. Święty Paweł był monstrualnym pacjentem na tamte czasy. Miał 1,80 m wzrostu i dźwigał na dzisiejsze czasy, podnosił 200 kilo ponad siebie. Skończył gimnazjum grecki. To jest jak gdyby dla mnie dowód na to, że te sztuki walki, czyli ćwiczenie się fizyczne zawsze było w życiu mężczyzny. A dzisiaj, tak jak powiedziałem, na górze jesteśmy transwestytowami. Uważamy, że musimy wyglądać tak jak kobiety. Sztuki, rureczki, włoski w różnych kolorach, okularki itd. A propos jeszcze tego, co daje Daleki Wschód, zapraszam do posłuchania Dominika Kmielskiego, ojca Salezjanina, który miał czwarty dan sztuka walki ze Salezjanina. Powiedział, czego właśnie o to się pytatuje kolega. W sztukach walki, jeżeli podchodzimy do nich rozumowo, czyli przez rację, ćwiczymy siebie, a przestaniemy się kłaniać komukolwiek. Ja ćwiczyłem bardzo wiele lat i wychodziłem bez ukłonu. Dzięki temu nie mogłem nigdy zdawać egzaminu, bo mnie nie szanowano. Jeżeli nie kłaniałem tych niż, po pierwsze mówię, po pierwsze tego Pana nie znam, po drugie jest tylko krzyż i ja wychodzę sam. Koniec. Ja to trzeba odkryć własne ciało, tak? To co mówi ojciec, to jest kwestia, tam gdzie się kończy trening, zaczyna się charakter. Sztuka walki tak naprawdę, tam gdzie się kończy trening, jest kształtowanie waszego charakteru. Czyli się poza komfort.
Tak.
W kraju Dalekiego Wschodu, czego się możemy nauczyć dzisiaj? Myślę, że ojcze, że możemy się nauczyć od nich pokory. Przede wszystkim pokory. Oni są najlepszymi w tej chwili chrześcijanami. Zauważcie, że teraz wzorem dla nas są Indonezyjczycy, Filipińczycy, Chińczycy, którzy chodzą do kościoła, są katolikami.
Koreańczycy.
Swoją pokorę do Boga dają nam przykład, to oni dzisiaj ewangelizują Europę.
Dziękuję. Dobrze. To jest prawda, że jak oni się nawrócą, to coś, oni to trzymają. Nie ma ich tam wielu, ale to nawrócenie jest takie trwałe i oni w tym są wierni. I to mi się bardzo zawsze fascynowało, bo to jest taki fenomen też kulturowo-religijny. My tu mamy z wszystkiego, łatwo. Może tego się też nie cenimy, bo prawdą jest to, że to, co się ma, tego się nie ceni. I mówi się, że tutaj... Bo zobaczmy, że Europa chrześcijańska jest postchrześcijańska. Jak trudno się odradza. To bardzo bolało Jana Pawła II jeszcze przed śmiercią, kto o tym mówił. Wszystko tutaj nie idzie w dobrym kierunku, ale to nie znaczy, że my mamy się temu poddawać. Tak. Powrócę do tego mojego tematu, naszego tematu. Oprócz słowa i Eucharystii jest jeszcze miejsce spotkania z Jezusem. Jest to jeszcze jeden znak obecności. Jest to wspólnota braci. O, również wspólnota braci świętego Józefa. Czy to jest prawdą, że i dzisiaj Pan objawia się we wspólnocie? Jest prawdą, bo tam, gdzie we wspólnocie jest radość z przebywania razem, z braćmi. Radość dzielenia się tym, co przeżywacie, co każdy z was spotkał. Tam jest obecność Boga. Bo pokój i radość to jest jedno i to samo. Może dlatego dla nas może nie zawsze ta wspólnota jest takim znakiem obecności Chrystusa. Może, bo nie zawsze pozwalamy, by nasze osobiste spotkanie z Bogiem było przekazywane innym. Zobaczmy to wartość dzielenia się, słuchania drugiego, umocnienia go. Gdybyśmy się dzielili swoim osobistym spotkaniem z Bogiem, to byśmy zobaczyli, jaka radość panuje wśród nas i w naszym sercu. Nawet gdy nas nie chcą wsłuchać. Wtedy namacalnie doświadczylibyśmy obecności Chrystusa, który właśnie w ten sposób, to dzisiaj się nam modlił, pokój wam, mówił Andrzej, właśnie przynosi pokój. To jest ten pokój, którego nam nikt nie da. Nikt z ludzi, mąż, żona, dzieci, przyjaciel, tylko zmartwychwstały Pan. Zobaczmy, ja rozróżniam pokój i spokój. Jest spokojnie, może być spokojnie, ale ja nie mam pokoju w sercu. Tak jak się z tym kamieniem, to był dobry pomysł. Te ciężary to są moje grzechy, każdy z nas. Zobaczmy, jak się z ciężarem ciężko idzie. Jak można sobie zrobić, do plecaka naładować kamienie, ciężary, iść pod górę. Tak czuję się, gdy jestem obciążony grzechem czy grzechami. A na dokładnie, wtedy jesteśmy umocowani, tak. Tak, tak, tak. To prawda. Czyli Jezus nie potrzebuje się pokazywać w ludzkiej postaci. To są wyjątkowe sytuacje. Wystarczy, że będziemy czuć Jego radość, Jego obecność. Trzeba się zanurzyć, pobyć z Nim. I to jest trzeci znak obecności Jezusa na naszej drodze. Czyli możemy rozpoznać siebie samych w tych dwóch uczniach idących do Emaus. Czyli Święty Łukasz podaje nam, że którzy nie widzieliśmy Jezusa na oczy, trzy znaki, po których na naszej takiej, w naszej takiej codziennej drodze, że Jezus jest obecny. Słowo, Eucharystia i wspólnota. Zobaczmy, ja bym jeszcze dodał oprócz tego słowa, tych siedem sakramentów, też cała tradycja Kościoła, czy to jest ta mądrość Kościoła, to jest ten wielki skarbiec, z którego czerpiemy. I wspólnota. Wiemy, że w jedności jest ta wielka siła, a we wspólnocie jest element radości z przebywania razem. Jezus, który ukazuje się w Wieczerniku, to jest, myślę, że to jest jeden z najpiękniejszych według mnie urywków Ewangelii traktującym o zmartwychwstałym Panu Jezusie. Wieczernik, tak jak to tutaj też na mszy tutaj, znaczy dzisiaj, bo powiedziałem, w Wieczerniku jesteśmy, jak tutaj Andrzej wspomniał, na modlitwie. Wieczernik to jest po prostu Kościół, a Jezus ukazujący się w Wieczerniku to jest Jezus obecny w Kościele. Tak jak postępował i to, co dał uczniom w Wieczerniku, daje każdemu z nas indywidualnie i zbiorowo. I przedmiotem tutaj istotnym, tutaj zobaczmy, jak Jezus przyjmuje tu rolę, już mówię o tym już dwa razy, pocieszyciela. Mówię cały czas o radości zmartwychwstania. Tutaj mamy klasyczny przykład, na czym polega radość zmartwychwstania. I może podam takich kilka szczegółów. Pierwsze to właśnie pokój, który nam przynosi. Wiemy, jak jest życie trudne, jak mamy turbulencje, jesteśmy niespokojni. Zobaczmy, jak obserwujemy ludzi, cały czas maski. Wszystko jest wspaniale w takim amerykańskim American Way, w amerykańskim wydaniu. Wiemy, że tak naprawdę nie jest wspaniale. Czyli trzeba zrywać te maski, nazywać to po imieniu. I to nam bardzo pomaga. Jezus powiedział, pokój wam. Jak gdyby chciał powiedzieć, uspokójcie się. Czyli jak bardzo musieli być uczniowie niespokojni. O. Trudno oddać niepokój, który przeżywali uczniowie. Niepokój bliski, to był niepokój bliski rozpaczy. Wszystko było dla nich stracone. A człowiek, który stracił grunt pod nogami, który stracił wszystko, jest niespokojny. Cały się trzęsie. I do takiego trzęsącego się człowieka przychodzi ktoś i mówi, uspokój się, pokój tobie. I na podstawie takiego porównania może sobie wyobrazić, jaki był stan uczniów w Wieczerniku. Oni się trzęśli. Nie wiedzą, co ich spotka. Spodziewali się najgorszego. Bo na zewnątrz najlepiej pokazali z obawy przed Żydami, zamknęli się. Najlepiej się zamknąć. I na czym polega rola Jezusa? On przychodzi i ofiaruje pokój. Mówi, pokój wam. I jak zmienia się ta sytuacja? Ewangelista mówi, że uradowali się ujrzawszy Pana, a więc radość. Uradowali się ujrzawszy Pana. Zauważmy, że na początku każdej mszy świętej też można powiedzieć, jest kilka wersji, wersetów, wersji do tego gestu pozdrowienia. Jednym z nich jest Pan z wami, pokój wam. Tak jak mówi na przykład biskup, to znaczy biskup w kościele jest symbolem obecności też Chrystusa, obecności również Chrystusa. Natomiast to samo każdy kapłan przekazuje na początku zgromadzenia mszy świętej w słowach Pan z wami, czyli bądźcie spokojni. Już na początku, zobaczmy, że Jezus uspokaja już przy samym wejściu w Eucharystię, zresztą najpiękniejszą modlitwę, jaką mamy w kościele katolickim. Czyli Pan jest z wami. Ile razy w czasie naszych spotkań, szczególnie w czasie mszy świętej, pada słowo Pan z wami. To słowo jest to samo słowo, co pokój wam. Albo przed przekazaniem znaku pokoju. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Uczniowie są pełni obawy. I ewangelista mówi, że z obawy przed Żydami zamknęli się. Zwróć uwagę na sytuację obawy w ich życiu. To są ludzie, którzy się obawiają przyszłości. A więc przyszłość dla nich jest czarna. Nie tylko się obawiają prześladowań ze strony Żydów w tej najbliższej przyszłości, ale obawiają się w ogóle przyszłości. A największa obawa jest zawsze u człowieka, który stracił perspektywy na przyszłość. Zobaczmy, może i była taka nasza sytuacja, czy mamy znajomych, ktoś stracił pracę, ile ktoś nasłuchałem, ma rodzinę, dzieci, wszystko, nie może jej znaleźć. Są różne sytuacje. To też często są dramaty. To się również może prowadzić nawet do rozpadu małżeństwa i nieraz prowadzi. Bo pytanie, bo cóż będę robił w przyszłości? Dopóki Jezus był z nimi, to im mówił, co będą robić. Będziecie rybakami ludzi. Ja was będę posyłał. I dlatego posyłał ich w czasie swojego ziemskiego życia. Czyli w ten sposób mieli przed sobą przyszłość. Nie bali się, bo wiedzieli, co będą robić jako apostołowie. Wiedzieli, że się rozejdą na cały świat i będą głosić Ewangelię. To właśnie ostatnie słowa przed nami. Idźcie na sobie, głoście słowo, głoście moje słowo, bo ja nie głoszę, my nie głosimy naszego słowa, w imieniu zawsze głoszę słowo Jezusa, bo inaczej nie będę świadkiem prawdziwym. A jeżeli nawet ktoś wam powie, że wcale taki nie jesteś, jak mówisz, to zawsze możecie mu odpowiedzieć, ale ja głoszę słowo Pana, ja się dzielę tym, znam swoją słabość, ale idę, bo mam nakaz Jezusa. Idę jako posłany. Mieli perspektywę i nagle Wielki Piątek wszystko przepadło i stąd obawa o przyszłość. Co będziemy robić? I w takiej sytuacji przychodzi Jezus. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. W jednym momencie przekazuje posłannictwo. Przyszłość znowu jest otwarta przed nimi. Ojciec jego posłał na świat, aby przyniósł dobrą nowinę. Tak on daje apostołom, daje przyszłość, przekazywanie dobrej nowiny. I tak będzie aż do skończenia świata. Myślę, że Kościół, mimo coraz większej techniki, jaka jest przekazu, zawsze będzie przekazywał właśnie w ten sposób, tak to czyni apostołowie, słowo Jezusa. Popatrz, jaka zmiana, wielka obawa, a później wielka przyszłość. Wiedzą, co mają robić. Tak jest, jakby człowiek zobaczył i zrozumiał drogę, która się urwała, ale okazuje się, że ona dalej się ciągnie. I wchodzi na tę drogę, która pozornie się urwała, że ta droga ma przyszłość. I zobaczmy, to są ludzie umarli, chociaż żyją. Nie wiem, może czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, że właściwie byłem umarły, żyję, ale tak bym był umarły. To są ludzie, którzy nie mają przyszłości, którzy czują, że właściwie to już wszystko się skończyło. chociaż żyją, ale w nich coś umarło. Umarła w nich nadzieja. Jeśli umiera nadzieja, umiera i przyszłość. I kiedy się wszystko, co słyszeli, zapadło, te cuda, które uwidzieli, zobaczmy, jak szybko zrezygnowali, jak, gdzie ich ta wiara. Ile razy Jezus mówił o tej wierze? Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzcie tutaj, przesadźcie dalej, albo tej górze. A więc, czyli to byli, inaczej mówiąc, to byli ludzie bez życia. Kiedy Jezus mówi pokój wam, to tchnął na nich. Powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Dlatego potrzebujemy go każdego dnia. I tego, który potrafi z popiołu wskrzesić życie. To jest On. Nasz Pan. Można tę scenę porównać z pierwszym tchnieniem. Kiedy Bóg w ogrodzie Eden, czyli w raju, tchnął w Adama. Tchnął Ducha ożywiającego. I Adam ożył. Wszyscy oddychamy tym tchnieniem Boga i żyjemy aż do ostatniego tchu. Czyli jesteśmy świadkami nowego stworzenia. Ludzie, w których wszystko było wypalone, brak było życia, nagle zostają ożywieni duchem samego Jezusa, bo otrzymują ducha. Przypomnij sobie, jacy byli uczniowie. Jacy byli Wielki Czwartek po pojmaniu, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, a jacy byli potem, kiedy na nich zstąpił Duch Święty. Jacy byli odważni, nie bali się głosić Jezusa. To dzisiejsze czytanie, jak Piotr daje świadectwo. Cieszyli się nawet, że byli biczowani za Jezusa, że mogli znosić ból i cierpienie. Nie bali się sądu, więzienia. A my, mając wszystko, my się tak boimy, co o nas, tych ludzi spotykam, a co o mnie powiedzą, jak to odbiorą, jak zostanę potraktowany. Po co mam o tym myśleć? Zostawiam to Jezusowi. Gdyby tak nie było, to byście się też się bali. Mężczyzna, który się boi, czy jest mężczyzną prawdziwym? A zobaczmy, w dniu Zielonych Świątek otworzyli drzwi wieczernika i wyszli na zewnątrz. I tutaj, popatrz, jaką rolę pocieszyciela przyjmuje tutaj Jezus Chrystus. Po prostu dał im nowe życie. I nam też daje nieustannie nowe życie. I to właśnie oznacza, weźmijcie Ducha Świętego. To jest to nowe stworzenie. Narodzenie do nowego życia. I my też jesteśmy uczniami Jezusa. Kiedy rozważamy, kontemplujemy też tę scenę i też mamy w niej odpowiedź, na czym polega ta radość Wielkiej Nocy. Czyli radość z tego, że Jezus żyje. Ale też ważne, żeby On żył we mnie. Był żywy. Tutaj mam odpowiedź, co u Ignacego oznacza w ćwiczeniach duchowych, mówi prosić o uczestniczenie w radości zmartwychwstania. To jest czwarty tydzień. I tutaj zwróćmy uwagę. Usłysz, że Jezus do ciebie dzisiaj mówi pokój tobie. Jest to uczestnictwo w radości zmartwychwstania. Zapytam siebie, czy postępuję w pokoju z Jezusem dzisiaj. W tej chwili, czy Jezus może stanąć przy mnie i powiedzieć pokój tobie? A drugim szczegółem jest Duch Święty, którego Jezus ciągle nam użycza. Jeżeli raz otrzymałeś Ducha Świętego przez chrzest, pierwszy sakrament w Kościele, to Jezus jest po to w Kościele, żeby tego Ducha ciągle dawać. Nieustannie Go potrzebujemy. To mamy też w liście do Galatów, rozdział 5, 22 i 23 werset. Postaw sobie pytanie, czy ty nie potrzebujesz takiego ducha? A Jezus, jeżeli daje w swoim Kościele ducha, to właśnie takiego. Ducha miłości, ducha radości, ducha pokoju, ducha uprzejmości, ducha przebaczenia, ducha dobroci, i Ducha Świętości. Przypomnij sobie, jakie są te dary Ducha, tych 7 darów. Czy dzisiaj ich nie potrzebujesz? Przypomnij sobie też jakąkolwiek modlę Ducha Świętego. Na przykład, bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? jeno cierń i nędzę. Ogrzej, co oziębłe, wyprostuj, co jest krzywe i tak dalej. Czy nie potrzebujemy takiego ducha? A Jezus zawsze jest po to, aby takiego ducha udzielać. Duch kojarzy nam się ze światłem, mocą. Czy nie potrzebujesz tego światła, mocy? Potrzebujemy tego światła do rozeznawania, aby naszemu życiu nadać sens, głębię. Potrzebujemy, tak jak potrzebujemy głębi intelektualnej, potrzebujemy też głębi duchowej. Dlatego wypływamy na głębię. Tak sobie taki obraz porównawczy, jak tu, że pływałem, lubię pływać morze, ocean, jak mam możliwość. I zawsze jak bałem się, jak duże były fale nawet 10-metrowe, i bałem się, co się mi się stanie, bo nie mogłem się przebić. Ona mnie wyrzucała mnie na brzeg. I jak tą falę się przebiłem, słuchajcie, na głębi czułem się dobrze. Jak wypłynąłem poza tę falę. Macie chyba też to doświadczenie, prawda, w morzu. Spokojnie i to mnie unosiły. Czułem się bezpiecznie. Przy brzegu nie mogłem się bezpiecznie. Ta fala mnie albo zalewała, albo wrzucała mnie w dół. Tak jak spadałem 10 metrów. Pamiętam takie doświadczenie z Oceanu Spokojnego. Dopiero jak wyszedłem na głębię, ja czułem się lekko i bezpiecznie. No, wydaje się to paradoks, ale tak jest. Wypłynąć na głębie i zawsze jestem z Jezusem. Czyli jestem zawsze bezpieczny. W tym życiu nikt mi bezpieczeństwa nie zapewni. Żaden system, żadne prawo. Prawo też jest ograniczone. Nie potrzebuje prawa miłości. Potrzebuję najpierw ducha, a nie litery prawa. Duch, który daje życie. I to, co Jezus powiedział do apostołów w Wieczerniku, to też mówi dzisiaj do każdego z nas. Szczególnie jeżeli opowiadamy się za Jezusem, idziemy z Nim. Jak Ojciec mój mnie posłał, tak i ja was posyłam. To jest zdanie wypowiedziane do mnie, do nas. Czyli przed Tobą, przede mną, przed nami jest przyszłość. Jakakolwiek by teraz była Twoja sytuacja trudna, rodzinna, małżeńska, osobista. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Dlatego definicja jezuity to jest taka, jezuita to grzesznik, ale powołany przez Pana Boga. Mogę to zmienić. Jesteśmy grzesznikami, ale Ty i ja również jesteśmy powołani przez Pana Boga. Jak Ojciec mnie posłał dla głoszenia światu dobrym o Ojcu, który kocha, tak ja was posyłam, abyście pokazali, jak bardzo Bóg miłuje ludzi. Przed nami otwierają się szerokie możliwości. Zobaczcie, że każde spotkanie miesięczne czy inne jest taki wachlarz. Zobaczyłem stronę świętego w Krakowie. Jest tyle pięknych możliwości. Jest taki duży wybór. I jak się tu się nie cieszyć? Jak nie dziękować Panu Bogu, że i Ty i ja mamy w tym udział, że to w jakiś sposób to tworzymy, dzielimy się, że mamy takich ludzi, którzy tym się zajmują, chcą to robić. Oczywiście też to jest wymagające i też potrzebują oni modlitwy. I chwała Panu, że takich mamy. I dlatego wspomagajmy tutaj tych, którzy to robią. Andrzeja, Pawła, wszystkich innych. Cieszyłbym się, żeby takich jeszcze, tych, myślę, że tak, Duch Święty też tego chce, tych wspólnych jeszcze więcej powstało. Żeby ktoś tym się zajął. Również w Knurowie, żeby tam był Duch Święty tchnął w życie. Zwłaszcza w Knurowie. Byłem tam i byłem w tym kościele. Tak. I myślę, że tak będzie. Ale więc potrzeba jednego, drugiego, który tym pokieruje. Zapali się. Mówił, no to musi być, zająć się ogniem. Musi być ogień, słuchajcie. Bo wielu dymi, ale sam dym nie wystarczy. Żeby się ogrzać, to nie wystarczy dym. Musi być ogień. I tym ogniem mamy się zająć. I jak tu nie dziękować, cieszyć się to, co Bóg czyni. Zobaczmy, wielu ludzi ma oczy, nie widzą, uszy nie słyszą. Dopiero człowiek duchowy, zobaczcie, człowiek duchowy wyczuwa, poznaje człowieka duchowego. Mnie nie potrzeba wiele tutaj słuchać, przyglądać się. z nas wszystko emanuje, kim jesteśmy, czym żyjemy. Dlatego ta relacja, bliskość z Panem jest taka ważna. Zobaczmy, jak powiedziałem, i za chwilę skończę. Nie dokona się to bez wysiłku. Ale i wy robicie wysiłek, przyjeżdżając tutaj. Widzicie, że ma to sens? Warto? Warto, oczywiście, bo to są wielkie wartości. Naszemu życiu chrześcijańskiemu nadają to sens, nadają wartości chrześcijańskie. Prawda, dobro, miłość, pokój, cierpliwość, łaska, świętość, cierpliwość, wytrwałość. Dopiero jeśli życie ma sens, to wszystko ma sens. Co będziemy potrzebować? Jak zawsze. Paweł kiedyś powiedział to mi jakieś dwa razy, że potrzebuje Paweł Zaręba do życia wody i modlitwy. Może tak bardzo, tak rygorystycznie to powiedział, że do życia potrzeba troszkę więcej. No niekoniecznie. Ale wielu tak przeżywało, wiadomo. I modlitwa i post. Bo to też mówię, że też potrzebujemy też postu. Odmówić sobie czegoś, pewnego wyrzeczenia. Toczyć walkę duchową. Stworzymy też do walki. Nie możemy się bać. Zobaczmy te wspólne modlitwy. Jaka to jest wielka siła. Patrz, Jan Paweł II, gdy był chłopcem, to co mu zostało najbardziej w pamięci, gdy widział ojca, który klęczy. Ojciec nie musiał dużo mówić, nauczać go. Przykład wystarczy. To, co działa, to ten przykład. Czyli to jest to, zobaczmy, że jak młody chłopak widzi ojca, który jest dla niego jakimś ważnym autorytetem, jeśli ojciec klęczy, to chłopak sobie myśli tak, syn, no to jakiś, to musi być ktoś wielki, że mój tata nawet klęczy przed kimś, kto jest kimś wielkim. Przed Bogiem, którego nie sposób ogarnąć, zrozumieć, pojąć, wyjaśnić, zdefiniować. I to mu zostaje w pamięci. I tak samo u dziewczynki. To zostaje. I o tym będzie pamiętał, o tym będzie wspominał, gdy już ojca nie będzie. I też tak będzie nauczał też swoje dzieci. Prawdą jest, że słowa pomagają, ale przykłady pociągają i tak naprawdę bez nich trudno cokolwiek zrobić. To też jest świadectwo. Nawet gdy ci nie będzie wychodziło, nie zawsze, gdyś upadał i grzeszył, zawsze się podnoś. Słuchajcie, teraz już ilu was po raz pierwszy przyjechało? Proszę rękę do góry. Ilu z was przyjechał po raz pierwszy? Widzicie? No ja myślę, że będziecie teraz przyjeżdżać, nie? Tutaj. Już macie wspólnotę świętego Józefa. To też jest ważne. My też potrzebujemy oparcia. Oprócz naszych rodzin, mamy domów, potrzebujemy takich spotkań. Bo zobacz, gdziekolwiek jesteś, możesz ewangelizować. Czasami swoim stylem, nawet uśmiechem, pomocą. Ja nie myślę, że będzie ci łatwo. Ale ten XXI wiek to jest ten czas bardzo, bardzo trudny. I dla Kościoła, zresztą w Kościele były różne też sytuacje, i schizmy, i tak dalej. Dla świata, ale też czas, gdzie Duch Święty chce jednoczyć, łączyć. Oto się modli w Wieczorniku, abyście byli jedno. Dlatego nie pozwalajmy się rozbijać, rozdzielać. Zły duch, demon robi, diabeł zrobi wszystko, żeby nas rozdzielać, podzielić, aby podzielić Kościół, który i tak w jakiś sposób jest podzielony, ale kapłanów, no i rodziny, bo wie, że jak rozbije tutaj kapłanów i rodziny, to ma tutaj pole otwarte. Dlatego tak trzeba walczyć o to. Właśnie o to, aby pomagać. By nie niszczyć piękna Bożego dzieła. O to też prośmy świętego Józefa, naszego patrona, ale również niepokalaną Matkę Spraw Niemożliwych. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Boże, zawsze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.